Cześć! Dzisiaj w programie wraz z Pawłem Chojeckim oraz członkami naszej redakcji porozmawiamy o filmie Kryptonim Polska. Porozmawiamy o tym, co łączy Zbigniewa Ziobrę z Robertem Bąkiewiczem i jak te sprawy się mają do czasów dzisiejszych. Zapraszam, Michał Farfos, Idź Pod Prąd na żywo. Cześć, witam Was w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj omówimy temat filmu Kryptonim Polska, który już co prawda miał swoją premierę praktycznie rok temu, ale w formie wprowadzenia zapraszamy na wypowiedź Borysa Szyca na temat tego filmu, jak on porównuje go z filmami Barei. Zapraszam.
Scenariusz jest niezwykle dowcipny i inteligentny i bardziej bym się skłaniał. Sam bym nie odważył się tego powiedzieć, no ale skoro pan Janusz Wróblewski porównał to troszeczkę do Barei, takiego współczesnego, no to tam bym szukał bardziej odniesienia, dlatego że rzeczywiście to jest Polska w takim krzywym zwierciadle, jak to było u Barei. I bardzo o teraźniejszych czasach, o tej sytuacji, która jest dosyć absurdalna, trudna, gdzie koło siebie żyją ludzie, którzy... niby się nienawidzą, ale razem żyją, na końcu się kochają, albo się i kochają i nienawidzą, albo kochają się nienawidzieć. Może to na tym to polega, że musimy mieć jakiegoś wroga i byle on był nasz. No i te absurdy zestawione ze sobą koło siebie dają ten efekt komediowy.
Mnie ciekawi, jak ty, przygotowując się do tej roli, bo no jestem przekonany, że otworzyłeś sobie YouTube'a i spojrzałeś raz i dwa, a może nawet i trzy razy, żeby podpatrzeć.
Wiesz, co jest najstraszniejsze, że nie musisz w ogóle nawet za daleko sięgać. Tak. Nie musisz jakoś specjalnie zacząć grzebać w YouTubie. Tylko włączasz telewizor, no i pan Robert przemawia tam na jakimś marszu.
Jak państwo widzieli, pan Szyc świetnie jakby opisał mniej więcej konwencję tego filmu. My zaraz się zagłębimy co do samego filmu, ale dzisiaj jest wyjątkowy moment, ponieważ oprócz tutaj Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji,
witam bardzo serdecznie. Żeby przypomnieć trochę stare czasy, wziąłem koszulę w kratę, ale później jeszcze więcej wytłumaczę dlaczego.
Tak, za chwilę wytłumaczymy skąd koszula w kratę. Oprócz Pawła, tak jak wspomniałem, będzie na łączach telefonicznych Kornelia Chojecka z telewizji Idź Pod Prąd, córka Pawła. Nie ukrywajmy tego, bo nie ukrywamy.
Ale myślę, że nasi widzowie to po pierwsze no, albo nas znają, a po drugie są domyślni. Jak to samo nazwisko, wiek się zgadza, to mogą...
A odnośnie nazwisk, no to będzie druga córka, ale już...
A, tu już tu jest rebus trudniejszy.
Eunika Żuk. Będzie Leszek Strzałkowski, który oprócz tego, że jest członkiem naszej redakcji, no to też był kiedyś działaczem ONR. Będzie Marcin Palimonka, też członek naszej redakcji od spraw IT. Często gościem naszym jest Marcin, jeżeli chodzi o prowadzenie programów poświęconych cyberprzestrzeni.
Ale też dodam, że namiętnie ogląda różnych patusów w internecie, także też ma wiedzę o różnych sprawach.
No i to w zasadzie za sprawą Marcina obejrzeliśmy ten film, o którym dzisiaj będziemy mówić. No i oczywiście będzie w podwójnej roli Ania Rembalska, która jednocześnie teraz dla Was spuszcza materiały na komputerze, które możecie widzieć i też oglądała ten film i się wypowie na temat niego. I teraz ja zarysuję pokrótce ten film, który ja obejrzałem z kolei tuż przed emisją dzisiejszego programu, czyli niecałą godzinę temu. Na przyspieszeniu go oglądałem, żeby nadążyć.
Jeszcze śmieszniej miałeś.
No, cały film jest śmieszny. Tak jak pan Borys ujął, no to film zestawia ze sobą jakby dwie skrajności polskiej polityki, polskiej sceny politycznej, czyli powiedzmy ruch ONR, co prawda on jest tam inaczej oznaczony. O, tutaj mamy za mną pana Borysa, który świetnie wcielił się w rolę Roberta Bąkiewicza.
Znaczy, to oczywiście jest tylko domysł.
Nie, tam pan Borys mówi, że wzorował się właśnie tak? na Robercie, także to nie jest domysł. Znaczy, no oczywiście są fałszywe dane.
Są elementy fikcyjne, jak to w filmie fabularnym, ale można powiedzieć, ta inspiracja jest z tego kierunku.
Tak, i ogólnie fabuła polega na tym, że są przedstawione wydarzenia, które rzeczywiście w dużej mierze miały miejsce w realiach polskiej rzeczywistości. One są rozpięte na przestrzeni, powiedzmy, lat, ale też ona jest usytuowana jakby w rzeczywistości, która, tak jak pan Borys powiedział, jest z racji tego, że są zestawione dwa kontrasty, dwa światy, dość momentami zabawna, ale też dużo mówiąca na temat jakby nas, Polaków, tego, co nas łączy, tego, co nas dzieli, jak nie potrafimy bez siebie żyć i bez tych jakby
skrajności.
I teraz zapytam po kolei, pokrótce naszych gości o tym, jakie mają przede wszystkim wrażenia po tym filmie, co im utkwiło w głowie. I zaczniemy może od pani Korneli Chojeckiej.
Tak, dzień dobry. Halo.
Tak, słyszymy cię, Kornelia, doskonale.
Dzień dobry. Ja miałam takie mieszane uczucia po tym filmie, ponieważ no, z jednej strony to była komedia, część rzeczy była przerysowana, ale jednak było dużo odniesień do takich realnych wydarzeń. Ja miejscami byłam przerażona właśnie jakby tym fanatyzmem tych środowisk, powiedzmy, narodowych, ale z drugiej strony też miałam w pamięci takie sytuacje, które działy się w Polsce, czy na przykład marsz LGBT i kontrmarsz, także że rzeczywiście, że ta nienawiść i te podziały w naszym społeczeństwie są, no a w tym filmie to zostało tak pokazane jak w krzywym zwierciadle, ale jednak takim naszym polskim zwierciadle.
No, dokładnie takie same miałem odczucia. Jeszcze za chwilę coś więcej dodam ze swojej strony, ale teraz lećmy po kolei z naszymi gośćmi. Leszek Strzałkowski, jakie są twoje pierwsze wrażenia i co na tobie wywarło najwięcej wrażeń?
Witajcie. No, mi trudno było oglądać ten film i wiesz, i nie odnosić do tego, co widziałem, będąc przez rok w ONR-ze. No i też cały czas miałem to takie z tyłu głowy, że to jest takie właśnie trochę przerysowane, trochę w krzywym zwierciadle, ale to pokazywanie takich realii, tego fanatyzmu, no to jest... Myślę, że zostało to dobrze tak ujęte. I no... Taka troszkę też tam była... taka... Nie wiem, jak to powiedzieć, taka niekonsekwencja tych działaczy, tych ZNR-u, no ale też to tak przedstawione, tak, to, takich, nie wiem, jak to, wsiowych głupków takich, no trochę mi się to tak gryzło, no bo jednak tam w ONR-ze to przykładali wagę, żeby tam czytać książki, aczkolwiek założenia założeniami, a wychodziło to zawsze jak zwykle, czyli... Uczcie się, uczcie, ale później było grono osób, które tym całym środowiskiem kierowało, prawda? Jak tutaj jest ten osoba tego Roberta.
Dziękujemy ci, Leszku. No i teraz idąc za ciosem, pytanie do córki pastora Euniki Żuk. No jakie są twoje, Eunika, wrażenia? Co ci utkwiło w głowie?
Cześć, witam wszystkich. Ja się trochę tak obawiałam oglądać taką komedię, ponieważ wiecie, ja jestem sama konserwatystką i mi te wartości patriotyczne są naprawdę bliskie sercu, ale no, stwierdziłam, że trzeba mieć właśnie dystans do siebie i rzeczywiście to jest chyba według mnie największa zaleta tego filmu, że ona ten dystans do siebie tak zmusza widza do poszerzenia tego dystansu. I rzeczywiście, no, moim zdaniem komedia jest bardzo dobra. Nie dla każdego może będzie śmieszna, bo to jest, tak jak mówiliście, trochę Bareja, ale też trochę Juliusz Machulski i Killer. Tam kilka takich odwołań Można zobaczyć, ale też tak właśnie jak twórcy mówią, czy Piotr Kumik, reżyser, czy właśnie twórca głównej roli Borys Szyc, że to ma być takie śmieszne i straszne, że to nie jest tylko komedia, żeby się pośmiać, ale też żeby zobaczyć naszą rzeczywistość w krzywym zwierciadle, ale żeby właśnie dodać tym ludziom, myślę, i z jednej i z drugiej strony barykady trochę dystansu i zobaczyć może, że niektóre rzeczy nas łączą, a nie wszystko nas dzieli i myślę, że naprawdę szczególnie tych takich najbardziej radykalnych i z prawa i z lewa bardzo zachęcam do zobaczenia tego filmu.
O, dziękuję, Majuniko. No i teraz może Marcin Palimonka, który był prowokatorem, tak, ja tak podejrzewam, że on był prowokatorem obejrzenia tego materiału. Marcin, twoje wrażenia po filmie?
Cześć, witam wszystkich. No moje wrażenia są takie, że temat jest oczywiście, sam temat, który podejmuje film, jest bardzo ważny, bo żyjemy w tych czasach skrajnej polaryzacji i film właśnie o tym jest. Ta polaryzacja, mamy ją w Polsce, mamy ją w Stanach, film jest, wiadomo, stricte o tej sytuacji w Polsce. No ja bym powiedział, że sam osobiście i co mi najbardziej zapadło w pamięć, no to postać Szyca, jak gra tego, powiedzmy, Bąkiewicza. Też od razu mi się to rzuciło w oczy, że jego właśnie ten sposób przemawiania to jest dokładnie to, jakbym słuchał Bąkiewicza, więc myślę, że tą swoją postać tego Roberta odtworzył, chyba Robert miał na imię ta jego postać, bardzo dobrze. Całokształt jako komedia...
Roman,
w mojej samej ocenie i tego filmu nie polecałbym koniecznie jako komedia, bo mi się osobiście w tym aspekcie nie do końca podoba. Uważam, że był raczej w mojej opinii trochę słaby jako komedia, no ale każdy ma jakieś swoje inne gusta i oczekiwania. No więc takie są moje główne wrażenia, że film przede wszystkim porusza temat ważny, no i pewne aspekty mu się udało, myślę, dobrze poruszyć.
Okej, dziękuję, Marcinie. No i na koniec nasza redakcyjna koleżanka, która w tej chwili puszcza to, co za nami jest w tle, Ania Rembalska. Aniu, jak twoje wrażenia po filmie?
Znaczy, dla mnie film był takim bardzo przejaskrawiony i kontrastowy i no, przedstawiał wydarzenia w Polsce, które najprawdopodobniej miały miejsce też. Omawialiśmy je później po filmie w wąskim gronie i najbardziej dla mnie dramatyczna była końcowa scena. Nie będę mówiła, co się w niej działo, ale tutaj Borys Szyc rzeczywiście ten swój kunszt aktorski to pokazał w takiej pięknej krasie i no, to oddaje ten dramatyzm najbardziej tego filmu dla mnie, ta końcowa scena.
Okay. Dziękujemy, Aniu. I skoro Ania wspomniała o świetnej roli Borysa Szyca, to może pokażemy jakby materiał, kiedy Borys Szyc zachęca do tego, aby pójść do kina. Aniu, proszę, włącz.
Już, Andrzej, zaraz. Witam. Witam, drodzy widzowie, drogie widzki. Jestem w ośrodku, wiadomo jakim, na Helu. Przepraszam za brodę, ale jestem w przebraniu. Realizujemy tutaj ważną misję. Chciałem was zaprosić serdecznie na prawdziwie polski film. Kryptonim Polska. Zachowajcie tytuł dla siebie w tajemnicy i idźcie do kina. Dosyć filmów nieprawych, lewych po prostu. Dosyć. Mamy swoich polskich aktorów, nie bratów jakichś tam pitów. Mamy polskich scenarzystów, Mickiewiczów, reżyserów. Dosyć tej dosyć zmyślonych historii z zagranicy. Kryptonim Polska. Od 2 września w kinach. I zapraszam serdecznie. Ku chwale na kwartale. I rad.
Ku chwale na kwartale.
No to Paweł, jakieś nowe określenie.
Paweł, czy Borys zachęcił cię, aby obejrzeć ten film?
Oj, mówiąc szczerze, no spodziewałbym się po tej reklamie takiego ostrego hejtu przeciwko narodowcom, patriotom, ludziom właśnie, którzy nie godzą się z tą rzeczywistością, jaką znają, takich, którzy zostali zepchnięci troszeczkę na margines, gdzieś tam ciężko pracują, być może nie mają wielkiego wykształcenia, tutaj on tak kpi z języka tych ludzi i no, będzie taka polewka z ludzi właśnie mniej wykształconych, ale którzy nie godzą się z polską rzeczywistością, tą taką proeuropejską i gdzieś próbują znaleźć ujście swoich frustracji w ruchach typu ONR, Konfederacja, Ruch Narodowy, Pobudka Brauna i tak dalej, i tak dalej. Czyli po tej reklamie, ja nie widziałem tego filmu, to ja bym miał no, takie oczekiwania. Raczej chyba bym nie oglądał, nie? Jeśli bym tylko tę reklamę zobaczył, bo spodziewałbym się takiego troszkę, powiedzmy, ze środowisk liberalnych czy lewackich hejtu przeciwko polskiej prawicowej młodzieży.
Dobrze, rozumiem, ale my teraz przejdziemy do tej części naszych gości, którzy nie są w studio, ale są na łączach. No, Ania jest w studio, no to o ją też poprosimy o wypowiedź, no bo ja na przykład, a jak nasi goście, pomijając siebie, Pawle, no jesteśmy członkami tego młodszego pokolenia. Ja w czasie studiów miałem wielu kolegów, którzy należeli do ONR-u, którzy wiem, jak się zachowywali i oglądając ten film, no to widziałem po prostu moich kolegów z tamtych lat. I to, bo to byli ogólnie inteligentne osoby, w filmie są jakby trochę utemperowane postaci, które nie są wybitne, jeżeli chodzi o intelektualność, natomiast oni jakby w tym zbiorze, powiedzmy, wspólnym, no ich IQ jakby szło w dół.
I teraz, czyli głupieli pod wpływem grupy, chcesz
pod wpływem
powiedzieć.
Grupy i pod wpływem sprawnego przywództwa.
Standardów, które były narzucane w tym środowisku. Mhm.
I teraz moje pytanie, jakby kolejną rundkę robimy wśród naszych gości. Tam już niektórzy co prawda wypowiadali się, jak Leszek i Jełnika, że no my jesteśmy jakby po tej części strony politycznej prawicowej, w sensie, że raz, że jesteśmy uczniami Chrystusa, no to siłą rzeczy nasze poglądy będą prawicowe, no będą jakby...
Nazwa prawica i lewica to jest od tych właśnie...
Dwóch łotrów.
Łotrów na krzyżu, nie? Jeden się naigrywa z Jezusa i to jest ten właśnie lewicowy łotr. No i rzeczywiście, oczywiście są bardzo tam wierzący lewicowcy, ale ogólnie to środowisko się raczej wiąże z ateizmem, z antyklerykalizmem takim prostackim, z paroma jeszcze tego typu rzeczami, ogólnie z taką wrogością do wartości konserwatywno-chrześcijańskich, czyli zobaczcie to porównanie, ta lewica, czyli ten łotr na krzyżu, który się śmieje, wyśmiewa, drwi z Jezusa Chrystusa. I z drugiej strony mamy tego takiego samego bandziora, że chodzi o to, że ci, i to ten film, tak jak mówicie, no to troszeczkę rozdaje tu sama reklama. Szyca jest taka troszeczkę antypatriotyczna, anty te środowiska narodowe. A cały film, z tego co was pytałem, no to trochę rozdaje, że tak powiem, te kuksańce dla prawaków i lewaków, nie? Czyli jest trochę lepszy niż reklama, o tak bym powiedział. Ale no, jeszcze przede mną obejrzenie tego filmu, za to znam tę rzeczywistość dość dobrze i bardziej w tę stronę będę komentował, ale wracając do tego człowieka po prawicy ukrzyżowanego, on jest tak samo zły jak ten po lewicy, żeby nie było, że my mówimy, że prawicowcy są moralnie jakoś tam lepsi, a lewacy są moralnie gorsi. Oni przed Bogiem są tak samo grzeszni, tu nie ma
ten
różnicy.
To też pokazuje.
Tylko ten po prawicy, i to akurat do polskiej tej katoprawicy absolutnie nie pasuje, on uznaje, że jest zły w pewnym momencie i woła do Jezusa: Jezu, ratuj, jestem bez szans, Jezu, ratuj, nie? Także tu bardziej, jeśli by można się odwołać do tych pojęcia prawica-lewica, to w tym sensie XIX-wiecznej Ameryki, nie? Czyli konserwatywna chrześcijańska część, no i ta postępowa, ewolucjonistyczna, darwinowska, ateistyczna i tak dalej. Także wtedy to dużo lepiej pasuje, ten podział lewica-prawica, bo dzisiaj to naprawdę jest dość wymieszane.
Dobrze, dobrze. Bo mi bardziej chodziło o jakby zestawienie moich doświadczeń z doświadczeniami tutaj naszych gości, bo ja miałem takie doświadczenie, że ja uważałem się za, powiedzmy, konserwatystę, ale kiedy poszedłem za namową znajomych z ONR-u na marsz, na ich wiec, jeden raz, jedyny...
To już co, to lewaka już, z ciebie zrobili?
To tak mnie odrzuciło, że no, przez dłuższy czas nie miałem chęci nawet z nimi rozmawiać, nie? I teraz pytanie, czy nasi goście z perspektywy tych lat mieli podobne jakby odczucie, czy po prostu... ta skrajność, powiedzmy, ONR-u nie odrzucała was do, no, do waszych znajomych, kolegów ogólnie, nie? I zaczniemy może znowu od Kornelii. Jak Kornelia postrzega się jakby tamten czas? No bo to jest czas, kiedy ja i Kornelia i większość z tych osób byliśmy na studiach, nie? I jakby mieliśmy do czynienia z, no, z przedstawicielami ONR-u. I jak to wspominasz, Kornelia?
To znaczy, ja może bym też nie chciała, że tak powiem, wrzucać na jakąś konkretną grupę, jako ONR czy inne. No, mogę też jakby nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi Euniki, która mówiła, że z taką pewną obawą oglądała ten film. Ja też jakby, jeszcze pamiętając na przykład te początkowe lata telewizji Idź Pod Prąd, no to tak, no, czułam taki pewien niepokój oglądając to, no bo jednak w jakimś stopniu jest to takie... obrzydzanie czy wyśmiewanie też tych wartości patriotycznych, ale jeśli chodzi o te środowiska patriotyczne, z którymi ja miałam do czynienia, byłam tam na różnych zjazdach, młodzieżówek, no to na pewno miałam takie przemyślenia też po tym filmie, że chyba najbardziej boli, by rani ta niekonsekwencja, czy też rozdźwięk, brak spójności pomiędzy hasłami, które są ogłoszone, czy na przykład odwoływanie się do żołnierzy wyklętych, a potem, kiedy widzisz ich prywatne życie tych osób, i ja osobiście znam parę osób, które były czy na studiach, właśnie w jakichś organizacjach patriotycznych, później gdzieś udało im się wejść w te środowiska rządowe czy pisowskie. No i niestety to boli. To boli właśnie ten brak spójności i przełożenia właśnie tych ideałów na rzeczywistość. I kiedy... Myślę, że kiedy osoby takie postronne widzą to, to mogą niestety się w ogóle zniechęcić do patriotyzmu. I myślę, że to jest coś, co mnie boli.
Okej, dzięki, Kornelia. Teraz Leszku, pytanie do ciebie. Jak ty wspominasz, no, patrząc z upływu lat, z pewnej perspektywy, twoje członkostwo w ONR i no, czy to pamiętasz dobrze, czy źle?
Wiesz, co to były, powiedzmy, moje takie początki takiej działalności publicznej. To jest też, no, ciekawie to się złożyło, że ja to pamiętam ten czas, jak tutaj zacząłem uczęszczać w ONR-ze na fali uchodźców, prawda? Co wtedy moje drogi się złączyły, ale też w międzyczasie ruszyła telewizja Idź Pod Prąd. I tak chodziłem do ONR-u, ale też z drugiej strony oglądałem telewizję Idź Pod Prąd i miałem takie ciągłe porównanie, powiedzmy, jednej prawicy radykalnej i tutaj takiej wolnościowej, prawicowej telewizji, prawda? No i dla mnie to było takie... No właśnie, nie wiem, jak to nazwać, ale chodziło się na marsze, krzyczało się na drzewach, zamiast liści będą wisieć komuniści, prawda? A później się upatrywało Rosję jako strażnika konserwatywnych wartości. To był jeden z takich przyczyn mojego odejścia z ONR-u, a drugi to było takie, może nie ostentacyjne, ale jednak obrzydzanie Stanów Zjednoczonych, prawda? Że to, a tamte Stany Zjednoczone, teraz to już są pomału lewackie. I tutaj mamy Rosję jako obrońcę konserwatywnych wartości, ale to też nie przeszkadzało na pikietach właśnie wołać, że na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, prawda? No i to była taka niekonsekwencja, która jednak uzmysłowiła mi, że tutaj to, co jest zgłoszone w telewizji Idź Pod Prąd, no to jest wartość, za którą warto iść. Jeszcze wtedy byłem katolikiem takim mocnym. Ale jednak wartości wolnościowe mnie przekonywały. No i też po latach z jedną koleżanką, która też działała w ONR-ze, to tak rozmawiałem i ona mówiła, że no też odeszła z tego ONR-u, no bo oprócz takich od czasu do czasu jakichś akcji, pikiet, takich wyjść, no to których mało kto słuchał, no to tak po prawdzie to się nic więcej nie działo, no nie, no to też powiedzmy, no był to jakiś, dobrze ten czas wspominam, bo to był początek mojej działalności takiej społecznej, publicznej, że jak to, że to tak nazwę, ale jednak no niewiele to dało, prawda?
Dzięki, Leszku. No i pytanie do Euniki, ona już powiedziała, co prawda, ale Euniko, mogłabyś rozszerzyć jakby swoją wypowiedź odnośnie wspomnienia tamtych lat i jak to pamiętasz?
No tak, ja podobnie jak Kornelia, może nie obracaliśmy się w takim stricte jakimś ONR-owym czy narodowym środowisku, ale bardziej osób, które teraz są u władzy, czyli w Prawie i Sprawiedliwości. Ale to było podobne, no właśnie ten rytm podobny to jest taka trochę hipokryzja, że z jednej strony są te wartości na ustach, Bóg, honor, ojczyzna, czy żołnierze, wyklęci, patrioci, a z drugiej strony właśnie takie życie niemoralne, życie dla kasy i dla jakichś przywilejów. I to też jest tutaj w tym filmie ukazane, ale dla mnie... Jeszcze wrócę, jeżeli mogę, to właśnie do tego, dlaczego ten film powinni obejrzeć właśnie chyba przede wszystkim ludzie, którzy są patriotami, prawda? Że ten film jest taką przestrogą, żeby nie iść w stronę takiego radykalizmu, wiecie, bezmyślnego, nie iść za jakimś guru, za jakimś człowiekiem. I to, co powiedział Leszek, że w tym filmie nie ma trzeciej drogi, którą na przykład reprezentuje telewizja Idź Pod Prąd, że przede wszystkim akcentuje wolność, ale nie tą wolność tam jakąś płciową, czy wiecie, genderową, nie? Bo to jest jakby... jakaś jedna, jakiś odprysk, wiecie, swobód, powiedzmy, człowieka, że może wybrać sobie taką drogę, ale taką wolność podstawową po prostu do życia zgodnie ze swoim światopoglądem, niezależnie jaki to światopogląd jest. I właśnie wydaje mi się, że ani po tej prawej stronie, ani po tej lewej stronie nie ma dużo takich wolnościowców, którzy by jednym pozwolili to robić, a drugim pozwolili robić drugie. Oczywiście nie mówię o jakiejś przemocy wobec siebie, ale żeby zostawili siebie w spokoju i żeby każdy siebie szanował inne poglądy i pozwalał żyć jak chce. Także mi się wydaje, że to jest taka przestroga, ten film, żeby naprawdę nie iść w stronę żadnego radykalizmu ani po lewej, ani po prawej stronie. I też jest ciekawy udział księdza, bo tak jak właśnie, jeszcze chyba o tym nie mówiliśmy, w tym filmie występuje kapłan, który jest po stronie neonazistów i to też jest jakby obrzydzanie, znaczy tak rzeczywiście są takie przypadki w Polsce, ale obrzydzanie w ogóle Boga, że też w tym filmie nie ma pokazanej właśnie tej drogi takiej trzeciej, czyli to, co proponują protestanci, że Bóg nie jest związany ani z jakąś partią polityczną, ani z jakimś, ani z kościołem katolickim, tylko po prostu Bóg jest Bogiem, który jest piękną ideą, pięknym, a jakby piękną wartością. I to jest jakby minus tego filmu, że on pokazuje tylko taki dualizm i nie ma jakby trzeciej drogi i sposobu postrzegania rzeczywistości, a tutaj właśnie telewizja Idź Pod Prąd, tak jak mówił Leszek, jest no, taką trzecią drogą, którą warto się zainteresować.
Jeśli mogę ad vocem, Eunika, do tego, co powiedziałaś, to nie jest tylko kwestia tego filmu, że się nie pokazuje właśnie balansu, nie pokazuje się prawdy, tylko buduje się te koncepcje dwóch uli, które się mają naparzać i nienawidzieć i odłączyć myślenie, a tylko iść za jakimiś pustymi, głupawymi hasełkami i nabijać kabzę z jednej lub drugiej strony manipulatorom politycznym. Nie? Że zobaczcie, że w przestrzeni tych już nie... tej kinowej, tej fikcji filmowej jest dokładnie tak samo. Media głównego ścieku, czyli wszystkie te media, które docierają powiedzmy do 90 czy więcej procent odbiorców, nie liczę internetu, bo tu troszeczkę się sprawa im wymknęła spod kontroli, to takich środowisk jak Idź Pod Prąd w ogóle nie pokazują. Rozumiecie, że na przykład jest mój proces i jest jakiś naprawdę marginalny tam wydarzenie, jakieś mało znaczące. Też proces, tylko tam o jakiejś, że ktoś tam opluł kota sąsiadki, nie? I wszystkie media będą pisać o tym, że ten opluł kota sąsiadki i to jest tam coś tam tego, a o procesie, który jest pierwszy w dziejach Polski, że my nie mieliśmy inkwizycji w tym rozumieniu katolickiej Europy, a ten proces to jest inkwizycja, bo poglądy Kościoła są przedmiotem oceny prokuratora i sądu. No mogliście to zobaczyć w zeznaniach, gdzie tu pastorów przepytywano z tego, w co wierzą protestanci. Czy to wolno im tak wierzyć? Czy wolno im tak głosić? Czy wolno im takich słów używać, a nie śmakich? Czy wolno im cytować Biblię? To jest przedmiotem dzisiejszego sądu. I o tym zobaczcie media głównego nurtu, o wolności religijnej, o właśnie pokazaniu rzeczywistości z kilku stron. Pokazanie, że ci mają część racji, ale nie do końca. Ci mają też pewne racje, ale nie do końca. Zacznij myśleć. Takiej, można powiedzieć, linii programowej w Polsce nie ma. Mają być dwa napieprzające się ule. I ten film, no jak tak mówicie, no to odzwierciedla, ale niestety rzeczywistość jest taka w mediach tych postkomunistycznych czy PRL-owskich, bo praktycznie to się niczym nie różni to, co mamy dzisiaj.
Tak, zresztą...
Znaczy, ja tak wtrącę się, że ten film, on jednak pokazuje jakąś drogę połączenia, bo no, tutaj nie będziemy zdradzać końca, ale że ta miłość między właśnie tym, powiedzmy, prawakiem i lewaczką, ona jest. I tutaj dochodzi do jakiegoś takiego połączenia. Także on nie jest taki do końca, wiecie, na zwarcie idący, no ale jednak prezentuje tylko te dwa obozy. To miałam na myśli.
Ja się odniosę tutaj, Uniko, jeszcze do twoich w tej ostatniej wypowiedzi, no bo ja pamiętam ze studiów, że jakby ONR czy Ruch Narodowy dla moich kolegów był taką trochę trampoliną w przyszłość, w sensie zainwestowanie tego czasu miało im dać profity potem w rządzie czy jakiejś synekaturze, która dawałaby profity w przyszłości. I tak samo tutaj jest odnośnie głównego bohatera, o którym wspomniałeś, no tam ich z tą główną bohaterką łączy uczucie, ale on też chce się wyrwać po prostu z tego Białego Stoku, trochę zdradzam teraz film. No i właśnie w znajomości z tym głównym przywódcą, którego gra Borys Szyc, on upatruje to, że po prostu wskoczy gdzieś, wyrwie się, że już nie będzie tym parkingowym. Teraz ja bym poprosił Marcina Palimonkę o wypowiedź. No jak ty, Marcin, pamiętasz te czasy, kiedy właśnie Ruch Narodowy, ONR były na topie?
No ja w tych czasach nigdy nie miałem do czynienia z ONR, z narodowcami. Zresztą ja też miałem takie podejście, że nie bardzo chciałem mieć z nimi do czynienia. Poglądy miałem konserwatywne, ale nigdy nie pałałem jakąś sympatią do polskich nacjonalistów, czy narodowców, czy jak ich jeszcze można nazwać. Ale też może ja ich postrzegałem w dużej mierze tak, jak ukazuje ich film. Tam mniejsza o to, czy to jest obraz prawdziwy z perspektywy czasu. Myślę, że nie, że to nie są po prostu troglodyci i idioci. Ale co mi się rzucało w oczy, to, że ci ludzie, wspomniała trochę o tym Kornelia, to znaczy Kornelia wspomniała o tym rozdźwięku pomiędzy deklaracjami w wartościach a życiem. Ja pamiętam właśnie te sceny, jak po marszu nierówności, tylko tym marszu patriotycznym w Warszawie, różne jego rodzaju narodowcy później siedzieli w barach, chrali i darli się ogólnie. No i dla mnie to było takie żałosne, że jak można mieć te hasła patriotyczne i przynajmniej nie wyjechać z Warszawy trzeźwym, tylko trzeba zaraz jakoś tam... Ja nie mówię, że to wszyscy, oczywiście, że nie, aczkolwiek widywałem taki rozdźwięk i to nie tylko w tym sferze elit, tylko no, dla mnie takie zachowanie dosyć niesmaczne było, więc ja mówię, no i ja wiele nie powiem o ONR czy innych organizacjach, podejście do nich miałem takie niezbyt sympatyczne, ale z perspektywy czasu mówię. Nie było to może zbyt obiektywne z mojej strony, no i też nie chcę na nich jakoś wrzucać, powiedzmy, więc moja ocena tutaj wiele nie wnosi, bo sam z nimi nie miałem do czynienia, tak to ujmę.
Dzięki. Polski, Marcinie. Paweł, czy byś chciał skomentować?
No oczywiście, tu chciałem ad vocem właśnie do tego zamiłowania do libacji, alkoholu, a że te sprawy patriotyczne są pretekstem do tylko jakiegoś życia towarzyskiego. To teraz nawiążę do tej koszuli w kratę. Pamiętacie, nasza telewizja no, odniosła sukces przez to, że połączyliśmy przedstawiciela takiego, można powiedzieć, no, myślącej odmiany tych stronnictw narodowych, Mariana Kowalskiego, który miał ma szeroką wiedzę i potrafi samodzielnie myśleć. No oczywiście tam zrobił pewne złe rzeczy i tam o niektóre, no to do dzisiaj myślę, że postąpił nie fair i tu nasi widzowie doskonale znają te klimaty, wiedzą o co chodzi, nie będę wracał do tego, ale jak Mariana spotkałem w latach 90. właśnie taki łysy, w kurtce takiej skórzanej, takiej po trochę podobnej, jak chyba w tym filmie też stylizowany jest ten główny bohater, no to takie miałem, o, to jakiś taki właśnie naziol, czy właśnie taki niepochlebny, tak jak trochę jak Marcin mówi, ale no jakoś tak się stało, że go tam gdzieś trochę spotykałem, gdzieś słuchałem, co mówi. Potem jeden z tych ludzi, którzy dzisiaj tam mnie po sądach włóczy, mnie zapoznał z Marianem i trafiłem na takie podziemne, bo to się było w takiej piwnicy, jakoś to się nazywało, czekajcie, kotłownia chyba, tu w dzisiaj, w dawnej Astorii, taki schodziło się tam dość głęboko,
ja pamiętam,
w katakumby takie, no, oczywiście smród jakiegoś tam piwska takiego i różne takie rzeczy, taki lokal nie za bardzo. Marian tam był chyba tym szefem ochrony, czy coś takiego, no i tam się spotykali ci jego przyjaciele. To nie było ONR dokładnie, to nie był tam żaden ruch narodowy, to byli taka przyjaciele Mariana z siłowni, z różnych tam właśnie tych pracy na bramkach chłopaki. Raczej Marian wybrał takich trochę myślących chłopaków, ideowych powiedzmy, no i próbował z nich stworzyć jakąś nową siłę polityczną. Taki miał plan, no i ja tam trafiłem też na to spotkanie i tam zacząłem i słuchać i Mariana, i tych chłopaków, no i to się okazało, że rzeczywiście tam jest duży potencjał jakiejś miłości do Polski. Oni by chcieli, ale no, nie bardzo wiedzą jak, nie mają pomysłu. To jest pierwsza rzecz, nie? Że ze względu na dość słaby poziom debaty politycznej i historycznej w Polsce, raczej ludzie już prawie że w rodzinach są do takich uproszczeń kierowani. Jedni będą tam właśnie nienawidzieć Żydów już tam z pokolenia w pokolenie, drudzy tam będą nienawidzieć narodowców i tak dalej, i tak dalej. Czyli młody człowiek nie za bardzo ma czas rozwinąć się na rynku idei, poznać te idee, poznać ich blaski i cienie i wybrać coś, nie? Od razu jest wtłaczany w pewien schemat, nie? Druga taka obserwacja, że ci ludzie no, mieli duże poczucie lojalności wzajemnej, nie? To nie byli tacy chuligani, tacy, znaczy może i tam chuligani, ale chodzi mi o to, że to nie byli rzezimieszkowie, którym wszystko jedno, nie? Tylko byli to ludzie, dla których honor, lojalność miały jakieś znaczenie. Mówię, to była ta grupa przyjaciół Mariana, nie mówię teraz o tych szerszych kręgach. A teraz przeskoczę trochę i mówię, stąd się zaczęła nasza telewizja. Zderzyliśmy dwa światy. Świat wolnościowców chrześcijańskich, którzy i Biblia, protestantyzm i UPR, ten stary, to co się tam teraz w tej Konfederacji, te męceny, proszę nas z tym nie łączyć, nie? Tylko to był jeszcze taki ideowy, konserwatywny, skierowany na Amerykę, antyrosyjski oczywiście, UPR, Korwin później, no to tak z Michalkiewiczem RIA Nowosti przesuwali coraz bardziej w kierunku Rosji, ale początkowo to nawet Korwin występował w takim kapeluszu, tam nie wiem jak się to nazywa, ten długi taki kapelusz, w cylindrze takim wzorowanym na Amerykę, mówił, że on tam był w Białym Domu, no takie różne, tak jak on by był, no to on jest kolega Reagana normalnie, no tak się legendował. To
nie było jeszcze jak tego sprawdzić.
Na Placu Czerwonym rozdają samochody. To mniej więcej tyle z tego można powiedzieć. I teraz już przeskakuję do zjazdu. 2000 chyba to był 17 rok, albo 18, to mnie poprawcie, ale 17 obstawiam. Mamy chyba największy zjazd Idź Pod Prąd, gdzie jest 220 czy 240 zapisanych osób przyjeżdża, no wiecie, goście z Ameryki, ciekawe wykłady. Wiecie, jeden z największych antykomunistów naszych czasów opowiada, jak komuniści infiltrują ruchy prawicowe, ruchy konserwatywne, nie? No, czyli super ciekawy temat. I wyobraźcie sobie, i teraz właśnie wracam do tego, co Marcin powiedział. 30% z tego stanu siedzi obok w barze, ma w dupie te wykłady. Powiedziałem, nie, 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 tak nie może być. Ja takiej struktury, takiej organizacji, gdzie ludzie przede wszystkim do baru lecą, a nie żeby być mądrzejsi, lepsi, to ja się w to nie bawię. To ja tego firmował nie będę, nie?
No, dzięki Pawle za wspomnień czas. I teraz trochę postawiłeś Anię w trudnym zadaniu, ponieważ ja zapytam ją w takim razie. Aniu, a ty jak wspominasz tamten zjazd?
Ale to nie był ten, coście pokazali, bo to był chyba Zielonka.
Tak, tak.
A ja mówię, a nie, czekaj, o ten, dobrze, to jest tak.
Tak,
to jest
tak,
tu.
To jest Zielonka, to jest...
Zielonka jest wcześniejszy, a to jest tam jakieś, pod Warszawą to było. Tak. I zobaczcie, no tak trochę jest ludzi, ale w barze obok byłoby, że tak powiem, niedużo mniej.
Dobrze, to Aniu, jak wspominasz tamten zjazd i gdzie siedziałaś?
Czy mnie na tym zjeździe nie było akurat, ale ja już oglądałam wtedy Idź Pod Prąd i dla mnie akurat i Ruch Narodowy i Marian Kowalski, no to były takim przyczyną, żeby zacząć oglądać telewizję Idź Pod Prąd, także jeśli o to chodzi, to mogę powiedzieć, że ruchowi patriotycznemu w Polsce jestem w jakiś sposób wdzięczna. Tak, i wcześniej też zaczęłam się interesować i patriotyzmem, i polską historią. I tak trafiłam na profil Mariana Kowalskiego na Facebooku i wtedy już były programy na żywo i tak zaczęłam oglądać.
Pięknie, Aniu, wybrnęła się, fajna wypowiedź. To teraz ja bym pożegnał naszych gości. Było mi niezmiernie miło, że była nas taka gromada, że mogliśmy wypowiedzieć się na temat tego filmu i jakby też trochę jakby skład nasz osobowy pokazuje, gdzie my teraz jesteśmy, że nie jesteśmy jakby telewizją, w której pracują tylko i wyłącznie starsi panowie, oczywiście jest nasza grupa 30-latków, 20-latków, są też osoby starsze, ale starsze po prostu bardziej doświadczone, które wspierają nas w działaniach, w inicjatywie i trochę dają nam kopa też energetycznego do podejmowania dalszych działań. Teraz, jeżeli bym mógł prosić, no to drodzy widzowie, zbliża się koniec miesiąca. Jak w każdym miesiącu naszym celem jest to, aby uzyskać 1000 gitar, 1000 głosów wsparcia właśnie od was. Także zapraszam na klip wsparcia telewizji Idź Pod Prąd.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Dziękujemy za wasze wsparcie. Jeszcze podkreślimy, że tak jak ja oglądałem ten film, to tam są sceny, w których po prostu Skarb Państwa czy też ministrowie wykładają pieniądze na hotele tych panów, którzy tam występują, na samochody służbowe. Dostają też, powiedzmy, może nie granty, ale
teraz wiemy już nie z filmu, tylko wiemy z doniesień medialnych, że PiS za pomocą rządu, bo gdyby jeszcze PiS ze swoich partyjnych funduszy, no to tam ich cyrk, no to niech tam robią z małpami co chcą, nie? Ale kiedy oni kradną nam pieniądze, zabierają siłą w podatkach, a potem rozdają na tego typu organizacje i to ciężkie miliony, tu już są tam 4 miliony, chciał 20, dostał tyle, targi i tak dalej, to jest skandaliczne. Myśmy od razu z obrzydzeniem na tego typu działania patrzyli. Gdybyśmy chcieli, to byśmy się z tymi pisowcami, z tymi Patkowskimi, co się wtedy tam do nas doklejali, a potem no, przykleili się do tego głównego nurtu, tak powiedzmy, nie? To byśmy tam ich żabkami nakryli. Ale my stwierdziliśmy, że nam nie chodzi o nasze kariery. No bo dobra, no tam ja już mam ile, 60 lat, no to tam już tam sporą część swojego życia przeżyłem, dużo widziałem, podróżowałem i tak dalej. Dzieci, wnuki, to ja tam nie mam jakichś niespełnionych marzeń, że chcę jeszcze tam, nie wiem, na Księżyc polecieć czy coś takiego. Żyję normalnie, tak jak mniej więcej każdy z was, no i to z Marianem chcieliśmy podkreślić, nakładając te kraciaste koszule kiedyś, nie? Każdy, kto tu przyjeżdża, może zobaczyć, co jemy, jak żyjemy, jak spędzamy tam wolny czas i tak dalej. Ale stwierdziliśmy, że jeśli mamy coś zrobić dla Polski, to to Polacy muszą okazać dobrowolną hojność. Dobrowolną hojność. Czyli po pierwsze Polacy muszą zrozumieć potrzebę tego, że tak powiem, niepodległość kosztuje. To tak jak pamiętacie w pieśni Legionów w pierwszej brygadzie jest, nie? Skończył się czas kołatania do waszych serc, do waszych kies, nie? No to właśnie Piłsudski, no Piłsudczycy wtedy o tym mówili, że nie było chętnych za bardzo do wspierania tej działalności niepodległościowej. Oni, kawaleria pierwszej brygady, to gdzie niosła siodła? Na plecach, a nie na koniach, nie, nawet koni nie mieli, nie? Także bida ogólnie. Stąd stwierdziliśmy, że jeśli Polska ma się odrodzić, to muszą Polacy zrozumieć tę potrzebę także materialnego wsparcia, ale dobrowolnego. Nie tak, jak robi Kościół katolicki, że wymusza od rządu dotacje, nie jak robią te pseudo narodowe organizacje, nie wiadomo jakiego narodu, zawsze się pytam, a to z jakiego wy narodu? Może wy tak coś po moskiewsku by, albo zaleciało jaką nucą by tam, nie? Tylko musimy pójść w stylu zachodnim. Tak jak w Ameryce. Masz coś dobrego, coś wartościowego. Pokazujesz to ludziom, którzy mają swój rozum, są mądrzy, są zamożni, to różni Polskę i Amerykę, ale mądrość może nie różnić. Dlatego my nie mówimy, dawaj nam nie wiadomo ile. Tyle, ile możesz. Jeden będzie mógł 20 zł, drugi 100, a trzeci jeszcze więcej. To już jest twoja decyzja. Ale że jeśli Polacy nie wesprą takiego projektu samodzielnie, to znaczy, że jeszcze naród nie dojrzał do jakiejś formy niepodległości, że on ma feudalne myślenie, daj, daj, socjalistyczno-feudalne, że ktoś ma go łoić batem po dupsku, a on będzie, daj mi na rowerek dla dziecka. Nie? Wczoraj program. Nie? No to jest poziom kato komuny, czyli feudalizmu i socjalizmu. To z tego, że tak powiem, wolni ludzie, wolne państwo się nie urodzi. I myśmy, że tak powiem, zrobili rozpoznanie bojem. Czy Polska dojrzała już do takiego działania? Wtedy trochę sytuacja ekonomiczna była lepsza, kiedyśmy startowali, 2016 rok. I rzeczywiście najpierw na Mariana Kowalskiego, no to ludzie drzwiami i oknami. W ciągu 2 tygodni tam około 40 tysięcy.
Pierwsza wpłata z Tomaszowa Lubelskiego.
Tak, z Tomaszowa Lubelskiego. Chłopak chyba 20 zł wpłacił, pamiętam. Mówił, wow, jak to dotarło do Tomaszowa Lubelskiego, ten nasz program, no to znaczy, że teraz pójdzie cała Polska. I poszła.
I poszła.
I do dzisiaj idzie. I do dzisiaj idzie. Chwała Bogu. I zobaczcie, choć próbowali was zniechęcić, obrzydzić nas, nawet pokazywali blok, w którym mieszkałem. Zobaczcie, jaki pałac ma Chojecki. Naprawdę.
Jak w ziemi obiecanej.
Tak, naprawdę widziałem, to wiecie, to szkoda gadać, to takie śmieszne było, że tylkośmy lali z tego, w jakim pałacu mieszka Chojecki cały blok, i ludzie myślą, olo!
Wypasiona bryka, Volkswagen, transport.
No, także to jest naszą chlubą. Wy jesteście naszą chlubą, że funkcjonujemy już na rynku medialnym. Widzicie, no całkiem nieźle. Mamy studio, mamy zaplecze młodych ludzi, utalentowanych. Mamy kluby w całej Polsce i wśród Polonii. Prowadzimy na szeroką skalę działalność zarówno biblijną, jak i przeróżne działania polityczne. Ostatnio na przykład petycje do Bidena. W ciągu paru dni tam, nie wiem, 1,5 tysiąca prawie ludzi podpisało. Petycja w obronie protestantów w Polsce, rozumiecie? A tu 1500 ludzi to podpisało w ciągu tam tygodnia, czy jakoś tak. Także mamy dalej zdolność, można powiedzieć, operacyjną, jeśli chodzi o działania polityczne. Mamy cały czas was, naszych widzów wiernych, mamy was, naszych darczyńców wiernych. I zobaczcie, tego żaden dziennikarz nie pokaże w Polsce. Będą pokazywać właśnie te skrajne historie z lewa czy z prawa, ale tego, co się autentycznie tu z trawy, nie, bo to takie jest angielskie słowo, że jak gdyby zakorzenione w trawie, nie, grassroots, czyli z trawy, czyli z niczego, tu gdzie kiedyś, nie, tu gdzie teraz jest ściernisko, będzie kiedyś San Francisco, nie? To, co się dzieje na waszych oczach, mówię o tak zwanych starych widzach, z niczego, z kuchni w moim domu. Dzisiaj telewizja, dzisiaj tysiące ludzi nas oglądają na całym świecie. Tego wam nie pokaże żadna polska, patriotyczna, ani lewacka telewizja.
Prawdziwy ruch oddolny, telewizja Idź Pod Prąd. No i niezwykły zaszczyt pracowania w tej telewizji, jeżeli chodzi o mnie, właśnie z tego względu, że nie jesteśmy przede wszystkim przyssani w odróżnieniu od innych, powiedzmy, telewizji, czy też, powiedzmy, partyjek do wymienia państwowego.
Dzięki temu jesteśmy niezależni.
Jesteśmy niezależni, ale
to
też
jest, wiesz, wielki przywilej.
Też i
my możemy dzisiaj chwalić Tuska, jutro go możemy opieprzyć i to samo możemy zrobić z Kaczorem.
Tak, w zależności od tego, jak postępują. No. A też no, niezwykły zaszczyt z tego względu, że no ja na przykład mam świadomość, że robię to dla ludzi, którzy dobrowolnie, ciężką pracą wpłacają na istnienie tej telewizji i że im zależy na tym, żeby był to jak najlepszy materiał, produkt, którym mogą się chwalić przed znajomymi. Także to jest bardzo nobilitujące i bardzo zachęcające do pracy. Pawle, no porozmawiamy teraz, bo omówiliśmy sobie pokrótce jakby z ludźmi, z widzami, naszymi kolegami, koleżankami, którzy oglądali ten film o filmy projekcji, a teraz porozmawiamy bardziej o rzeczywistości, którą mamy dzisiaj w Polsce. No bo na przykład mamy wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który po 11 latach no, stwierdza, że jego partia, którą założył, no, musi zmienić nazwę co najmniej, a być może upada.
No to jest dziwne, bo wiecie, zmiana nazwy pół roku przed wyborami, to w ogóle ja nie rozumiem, no chyba, że to będzie jakaś nazwa Lecimy w Kosmos, czy jak, no nie wiem, co to będzie, albo rozdajemy, bo to już Wałęsa rozdawał ileś milionów, nie, to ja w ogóle nie rozumiem tego ruchu, nie, co to się tam dzieje, to jest jakieś szaleństwo, moim zdaniem. Oni mówią, że oni jakąś nazwę antyeuropejską taką, nie? Przeciwko Unii Europejskiej zrobią. A tylko przypominam, że no, Ziobro razem z Kaczyńskim no, głosowali za wejściem Polski do Unii Europejskiej, nie? To jakoś tak, nie? Tak. To oni teraz... To myśmy mówili, słuchajcie, na tych warunkach wchodząc ryzykujemy utratę państwa, moralności i duchowości narodu. To myśmy mówili w 2003 roku. Możecie sobie to sprawdzić.
Nie zapomnijmy o uczestnictwie Kościoła katolickiego.
Który mówił wtedy od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej ustami papieża Jana Pawła II.
Ja, co prawda,
wielki święty i największy Polak w kosmosie.
Byłem wtedy jeszcze małym chłopcem, ale pamiętam dyskusję rodziców w domu, którzy tak pierw w kościele usłyszeli, żeby nie głosować za Unią Europejską, potem żeby zagłosować, ale moi rodzice jakby rozważając tą kwestię, no to stwierdzili, że no, na pierwsza decyzja, czy jakby pierwszy postulat Kościoła katolickiego, no jakby miał mądre wnioski, więc nie głosowali wtedy za wstąpieniem do Unii w tym referendum. I teraz jakby może powiążemy, no bo ten nasz program odnosi się do pana Bąkiewicza, ale też do pana Ziobry, bo teraz go wprowadziliśmy na scenę. Co mają wspólnego te dwie osoby ze sobą?
Ogólnie Prawo i Sprawiedliwość i Bąkiewicz, bo Ziobro reprezentuje takie właśnie narodowo-komunistyczne skrzydło PiSu, najbardziej takie narodowo-katolicko-komunistyczne, o tak powiedzmy. Oczywiście oni będą mówić, że są antykomunistami i wielu z nich nawet jakieś tam może pokazać, że w jakiejś pikiecie tego, ale oni mają komuszy mózg, nie? Komuszy mind, nie? Umysł mają komuszy. Dlatego ja ich mimo wszystko nazywam bolszewikami, czyli w takim sensie, że wszyscy muszą myśleć tak jak my, nie? No bo to jest, że tak powiem, kwintesencja bolszewizmu, że jest partia i ona narzuca myślenie. Tu oczywiście nie tylko Ziobro, bo na przykład Czarnek ma takie totalniackie myślenie, które pokazuje też przy różnych rzeczach w szkołach.
Też z tego, co pamiętam, na przykład zarówno pan Bąkiewicz, jak i pan Czarnek przede wszystkim lata temu, no, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie w 2014 roku, no to głośno krzyczeli hasła antyukraińskie.
To w ogóle mnie nie zdziwi. Będą krzyczeli antyżydowskie, antyizraelskie, antysemickie hasła. Bo to jest ta część PiSu. Nie? PiS oczywiście będzie udawał tam partię taką otwartą, konserwatyzm chrześcijański, będą tak mówić, chociaż w ogóle nie rozumieją słowa chrześcijańskie. Dla nich chrześcijańskie to jest biskupie, nie? To taka gra karciana im się może co najwyżej skojarzyć, to jest całe ich chrześcijaństwo. Nie? Także to są obłudnicy, faryzeusze dzisiejszych czasów. Tu w przesłaniu do Nergala troszkę o tym z rana mówiłem, to na koniec jeszcze dokleimy dla was. Także to są ludzie, którzy w rzeczywistości wspierają w garniturach tych, którzy są opisani w tym filmie po prawej stronie. Nie? Przecież tam, jeśli Białystok został wzięty, noż to na pewno u nas był taki warchlak jeden, nie pamiętam jak on się nazywał, może mi redakcja pomoże, ten Andruszkiewicz, nie? Czy jakąś. No to też przecież jest, tam nie trzeba nawet fikcyjnej postaci, wystarczy jeden Andrusz. Do jednego. Andrusz był taki warchlak.
Te świnki też występowały w Sonie.
Także to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, że PiS posługuje się takimi ludźmi. Zresztą Morawiecki i Dworczyk, to zobaczcie, to są niby ci światli PiSowcy. W mailach Dworczyka wyszło, który powiedział, że trzeba mieć poparcie w tych organizacjach tego typu, żeby jak trzeba, to będzie ich można użyć czy na ulicy, czy do zastraszania opozycji. To przecież to powiedział Dworczyk w rozmowie z Morawieckim. Czyli zobaczcie, oni biorą tych szczerych, ale no powiedzmy trochę zmanipulowanych ludzi, którym przywódcy czy jacyś manipulatorzy robią wodę z mózgu i potem chcą ich użyć jako swoje bojówki. Mhm. To przecież w mailach Dworczyka jest to. A zobaczcie, tu są maile Dworczyka, a Dworczyk i Morawiecki, co są tacy, wiecie, w białych rękawiczkach. A Ziobro to jest taki, który ma, teraz jakaś hejterka znowu została z prokuratury dzisiaj namierzona, jakaś tam, która tę posłankę ze Szczecina tam też szczuła na nią w internecie. Przecież to jest afera tego Piebiaka, czy jak on się tam nazywa, który też organizował hejt na sędziów. To już nie są ludzie w białych rękawiczkach, tak jak Morawiecki i tak dalej, a dalej jest Bąkiewicz. A dalej jest Bąkiewicz i już jego szkolenia różne paramilitarne, przecież tam mu zafundowali z budżetu państwa, z naszych pieniędzy, jakiś taki ośrodek szkoleniowy pod Warszawą, z dala, żeby nikt nie widział, gdzieś tam w lesie. Tam sprzęt taki paramilitarny jest kupowany za nasze budżetowe pieniądze, no i tam to towarzystwo się szkoli. No do czego? No to ludzie naprawdę są zaniepokojeni tego typu tolerowaniem, a wręcz hodowaniem czegoś takiego. I to jest rzeczywiście groźne. I to jest rzeczywiście groźne, bo ci ludzie w amoku przeróżnych marszy, czy jakichś tam, wiecie, oni się tłuką tam gdzieś w pociągach i tak dalej, oni mogą doprowadzić w sytuacji, kiedy będą narastać nastroje społeczne bardzo podzielone, będą się polaryzować polskie nastroje, wtedy nie PiS i Ziobro wykorzysta tych ludzi, tylko wiecie kto? Putin. To Putin doprowadzi do wybuchu wtedy, jeśli dojdzie do wniosku, że sytuacja taka społeczna nabrzmiewa do tego. Bo przecież to już padło tutaj wśród tych, którzy albo byli, albo otarli się o te środowiska narodowe, tam sympatia do Rosji jest przeogromna. Tam sympatia do Rosji jest przeogromna i też oczywiste jest, że Rosja pozostawiła najwięcej agentury właśnie w tych środowiskach, żeby je kompromitować, żeby nigdy nie powstało rozsądne, patriotyczne stronnictwo w Polsce, tylko zawsze, żeby to były jakieś oszołomy. To jest robota ruskich prowokatorów, ale jednocześnie wyszkolone bojówki przez to środowisko mogą być przez ruskich użyte. Przecież prowokacja w Ukrainie, gdzie ośrodek węgierski został zaatakowany, to właśnie wynajęli jakichś osiłków ze środowiska tego pseudonarodowego czy ruskonarodowego w Polsce. I tam podpalili, czy oblali tam czymś ośrodek węgierski tam w Użgorodzie, czy gdzieś właśnie w tym obszarze zamieszkiwanym przez mniejszość węgierską. Także ja pokazuję, że to PiS, Ziobro myślą, że oni trzymają guzik, że tak powiem, i trzymają na smyczy te środowiska, a w rzeczywistości to Putin trzyma.
Tak, ja jeszcze nawiążę, jednocześnie zadając pytanie, no bo ja pamiętam czasy właśnie studenckie, kiedy powiedzmy te ruchy na prawo od PiS były no, bardzo popularne, jak już wcześniej mówiłem, ale wtedy właśnie w ich zarządzie czy rolę przywódcą spełniali właśnie ludzie pokroju Mariana Kowalskiego, którzy jakby trzymali w ryzach różne te środowiska, bardziej skrajne lub mniej skrajne. No a potem nastąpił ruch, że Mariana po prostu się pozbyto. I w ich miejsce wszedł między innymi pan Bąkiewicz. I teraz pytanie...
Ale to była operacja Cookies, też zresztą, jak już wiemy, sterowana przez PiS.
Ale mi chodzi o to, że no tak jak powiedziałeś, PiS uważa, że właśnie te skrajne ruchy są w ich rękach, natomiast no, wszystkie drogi prowadzą do Moskwy. I też mówiłeś o tym zagrożeniu odnośnie tego, że będą ci ludzie wykorzystywani w różnych szemranych akcjach, myśląc, że spełniają swój patriotyczny obowiązek, ale jak po prostu, czy ostrzegać tych ludzi, czy jak pokazywać im tą właściwą drogę? No bo tak jak mówiłeś na przykładzie Mariana Kowalskiego i tych spotkaniach w piwnicy, czy tam w kotłowni powiedzmy, w tym klubie chyba, to był chyba
tak, klub. Tak.
W klubie kotłownia, no że są młodzi, inteligentni ludzie, którzy są, powiedzmy, nie mówiąc brzydko, do zagospodarowania, tylko że są ogarnięci,
mogliby
chcą coś zrobić pozytywnego.
Pozytywną rolę w historii Polski odegrać.
Ale jakby odbijają się od ściany do ściany i jakby nie znajdują swojego pozytywnego miejsca, więc zagłębiają się w strukturę, która prowadzi ich w złą stronę, powiedzmy.
Tam był taki, na tych spotkaniach, był taki dziwny człowieczek, już nie będę go tam bardziej opisywał, ale młody gość, z metra cięty, brunet, brązowe oczy. Jak myślisz, jaką on rolę w tym środowisku odgrywał?
Z metra cięty brunet?
Bruneta, oczy ciemne. Co on mógł tam robić?
No, różne rzeczy. No, teraz zadałeś mi pytanie, ja muszę się z nim zmierzyć, no bo albo mi przychodzi do głowy, że prowokował, albo rozbijał tą strukturę.
No, prowokował, ale w którą stronę?
W stronę maryjną?
Nie.
No, bo teraz
wszystko, co tylko gdzieś zaczynało się dobrego dziać, on...
Dobra.
Żydzi, panie.
Zresztą w tym filmie...
On był największym antysemitą w tym towarzystwie. No, ja, wiesz, kiedy on zobaczył protestantów i że naprawdę ci ludzie zaczynają brać do ręki Biblię, bo zadałeś pytanie, jak tych ludzi uratować, jak ich wyzwolić z tego typu środowisk, nie? Marian, tak jak mówiłem, człowiek o otwartym umyśle, o dużej wiedzy, on ich próbował...
Powiedzmy, że no, my jako telewizja Idź Pod Prąd, no bo no, ja nasza telewizja zaczęła się od współpracy z Marianem, która w pewnym momencie ustała, jak widzowie wiedzą, z wiadomych względów, ale no, jakby zagospodarowaliśmy tych ludzi, którzy chcieli jakby...
Nasz przekaz wtedy był głównie skierowany do narodowców. Stąd język był odpowiedni, tematy były takie i nazwiska tam, których ludzi, którychśmy omawiali, no to były praktycznie z tej sceny narodowej. No dzisiaj praktycznie są marginalni, no to tam wiele o nich nie mówimy. Ale kiedy my wychodziliśmy właśnie z takim duchem Rzeczpospolitej, z duchem tolerancji religijnej, z duchem wolności, z fundamentem biblijnych, a wszystko to Żydy, a i tak dalej. To ten właśnie z metra cięty, on zawsze miał ich...
Bezpiecznik.
Nie dopuścić, żeby oni zaczęli zajmować się Jezusem, Pismem Świętym, protestantyzmem, żeby zobaczyli, zaraz, to który chcecie świat? Ruski świat? Katokomunę? Czy chcecie protestancki świat, czyli Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i tak dalej, nie? Którego świata chcieli żołnierze wyklęci? Ruskiego czy amerykańskiego? No proste jak dwa razy dwa, nie? Ale to Żydy, wiesz, on zaraz próbował ich, wiesz, emocjonalnie w jakiś sposób odciągnąć od prawdy, nie? I on później zrobił jakąś tam karierkę, bo on tam, wiecie, durne to było, ale, że tak powiem, no robił tę krecią robotę, w strukturach PiSu się znalazł.
Tak,
w Warszawce, od razu.
W tym filmie, to mnie akurat ta scena rozbawiła. Ja teraz, to jest trochę nawiązanie, ale jednocześnie i nie, no bo tam jest scena, w której jednemu z, powiedzmy, tych narodowców nie wychodzi pewna sytuacja i w odpowiedzi, co się stało, spisek żydowski.
No tak, tak. Także myślę, że jedynym jakimś takim lekarstwem dla tych ludzi, którzy by chcieli idei, bo oni idą do NR-u chcąc idei, nie? Część to idzie, że się tam, mówię, nachlać i gdzieś tam się, jak to w pewnym skeczu jest, wszyscyśmy na to cykoli, nie? Żeby gdzieś się po, że tak powiem, sprawdzać na jakichś tam bitkach ulicznych, ustawkach i tak dalej. Ale część ludzi, czy większa część ludzi idzie, żeby żyć w lepszej Polsce, żeby zrobić coś wartościowego. Nie? I teraz tych ludzi atakując tylko, czy nawet tym filmem pokazując, że oni są tam głupi, manipulowani i tak dalej, to wątpię, żeby się ich tam wielu przekonało. Ale pokazując im coś lepszego, coś mądrzejszego, coś szerszego, coś dającego lepsze rezultaty, to ci ludzie zaczynają myśleć. I taki projekt właśnie początkowo stanowiło środowisko Idź Pod Prąd. Nie, że tu był Marian Kowalski i on wyciągał tych ludzi właśnie z tych odmętów manipulacji przeróżnych ruskich agentów, Braunów, Korwinów, nie wiadomo czego, a ja od razu im, słuchajta, tu, weźcie do ręki. I setki ludzi, może tysiące, wzięło do ręki testament Jezusa Chrystusa. Zaczęło myśleć, zaczęło analizować historię, zaczęło się czegoś dowiadywać. Dzisiaj wielu z nich to nasi widzowie. No jeszcze... Czyli jest recepta, mieliśmy możliwość to zrobić, a PiS zniszczyło tamten projekt z Marianem Kowalskim, bo go wzięli, wiecie, za pomocą metod różnych operacyjnych i nie tylko, no, tam przenieśli do siebie, no.
No i myśleli, że nas też pogrzebią, ale jakoś my trwamy
dalej. Oni nie zrozumieli, że siła tamtej telewizji Idź Pod Prąd to jest połączenie, że ani Marian sam nie będzie miał tam wielkiego poklasku i tak dalej, ani w tym środowisku my też nie będziemy mieli sami wielkiego poklasku, że dopiero tylko razem mogliśmy to środowisko zmienić. Środowisko właśnie ludzi skradzionych przez nacjonalistyczne, jakieś tam bliskie nazizmu czy ruskie idee. Ale niestety, no, PiS nie chciał, żeby tych ludzi uratować i zniszczył ten projekt. No, to już tam niech historia rozlicza. Myśmy poszli dalej w stronę właśnie takiej wolnościowego środowiska, wolnościowo-konserwatywnego, stąd się to mówi, albo konserwatywni liberałowie, albo liberałowie konserwatywni, zależy kto naprzód, na przodzie co postawi, czy wolność, czy wartości konserwatywne. No i budujemy to zaplecze, budujemy telewizję, budujemy, jak widzicie, od tamtej pory, kiedy był tylko ten jeden program, dzisiaj już tych programów jest więcej. Mamy serwis informacyjny, także żebyście byli codziennie poinformowani. Mamy kluby, w które dalej funkcjonują, zjazdy, o to już zapraszam, w tak zwane Boże Ciało, bo to dzień wolny, no to będziemy wtedy organizować zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd, także już kontaktujcie się z nami, piszcie kontakt@idzpodprad.pl.
Tak, o, ja sobie teraz przypomniałem w trakcie już trwania przez godzinę naszego programu, że mamy sondę, proszę Państwa. Mam nadzieję, że tam klikaliście, a jeżeli nie, no to proszę
jeszcze kliknąć
teraz. Sonda, czy partia Ziobry, Bąkiewicza, Konfederacja, Korwina reprezentuje polski interes narodowy? To tam są przecinki między tymi różnymi członami.
A, bo to w rzeczywistości bardzo wiele wspólnego mają.
I tak, nie, nie wiem, częściowo tak. Także zapraszam do klikania.
Bąkiewicz na razie mówi, że on partii nie założy.
Nie. Znaczy on jeszcze się nie wypowiedział, no bo głosy chodzą, że założy, bo teraz jest jakby czas otwarty na zakładanie partii.
Ale to właśnie pokazuje, że coś nas czeka. Nie? Tu mówiliśmy o tej partii takiej wolnościowo bardziej w stronę lewicową, posła Szramki. Tu zaprosiliśmy go, miał okazję jako w pierwszej telewizji szeroko omówić swoje poglądy, założenia, plany, środowiska, które uczestniczą w tej inicjatywie, bo powiedzieliśmy, co nam się nie podoba. My jesteśmy, żeby te kwestie sporne między najbardziej takie wzbudzające emocje między lewicą a prawicą, czyli LGBT, jakieś tam związki i tak dalej, żeby po prostu tego nie ruszać. Zostawić to, nie? Nie dawać tego na sztandary, tylko zostawić to przekonaniu wolnościowo, przekonaniu każdego posła. Jeden chce se wywiesić tu, jak na piórko bawarskie, flagę tęczową. No niech se chodzi z tęczową flagą, nie? Może sobie też nałożyć folię na głowę, nie? Czy jakąś ochronę przed promieniowaniem. Co mi do tego? Jest wolność. Jeden z taką flagą, drugi z inną, trzeci bez flagi może być, łysy też może być, nie? Po co to zaraz, bo to w pierwszym punkcie tam tak, poseł Szramka ale przywalił te związki partnerskie. Mówię, ludzie, no to już wszystkich konserwatywnych wolnościowców masz pożegnanych. No mówię, po coż to, no?
Oczywiście pierwszy głos poseł Szramka na temat swojej nowej partii, czy powiedzmy dobry, jak on się nazywa?
Dobry ruch.
Dobrego ruchu. W naszej telewizji wypowiedział się na jej temat, ale ja ostatnio, słuchając paru wywiadów, no niejednokrotnie już słyszałem o tym dobrym ruchu wśród publicystów, że podoba im się to, ale nie podoba się im to, jak i nam, że na pierwszym sztandarowym punkcie jest właśnie LGBT.
Ja nie wiem, jak oni to... Gdyby to było na tam 13. miejscu, no to troszeczkę miało to inny wydźwięk, a to jest na pierwszym. No to też od razuśmy to skrytykowali. No ale do czego zmierzam, że jakiś czas wielkich ruchów politycznych nas czeka, społeczno-politycznych. Ja nie wiem jeszcze, ja nie jestem wróżką ani pytią, nie? Ale obserwuję od wielu, wielu lat scenę polityczną i widzę, że już to takie szczekanie na siebie tych dwóch uli, nie? Kaczyński, Tusk, ono się wypaliło. Oczywiście jeszcze tu będą jakieś ruchy, jeszcze na przykład no tam po wczorajszym programem są takie komentarze części prawdopodobnie nowych widzów, że no, jeśli tam słowo złe powiedziałeś przeciwko Tuskowi, to już wygra Kaczyński przez ciebie i Polska się zapadnie razem z Kaczorem i całym tym dworem i tak dalej. Ja mówię, chłopie, spokojnie, wyluzuj. My budujemy Polskę w trochę większej perspektywie niż jakieś wybory. I najważniejsze jest, żeby Polak umiał myśleć, a nie żeby PiS nie wygrał najbliższych wyborów. Bo jeśli Polak będzie głupi, a PiS przegra wybory, to kto będzie rządził Polską? Ci, którzy doją głupich. No proste. A jak Polak będzie mądry, to nawet PiS nie podskoczy.
Zresztą no niejednokrotnie widzimy, że jest opór społeczny w jakiejś sprawie i zaraz władza się wycofuje, nawet i w Polsce.
Także... No tak. Wystarczy tylko mieć uświadomione, zorganizowane i poinformowane społeczeństwo. Uświadomione, nie? Poinformowane i zorganizowane społeczeństwo i niech se PiS może być. Nawet Patkiewicz może być prezydentem kosmosu i tak będzie musiał robić to, co suweren będzie chciał.
Tak jak teraz powiedziałeś, no mi się skojarzyło to no, typowo z państwem protestanckim. W
którym tak właśnie jest.
U władzy może być ktokolwiek, ale na tyle silny jest suweren, że może coś wprowadzać, ale nic nie wejdzie w życie.
A jak nie, my nie jesteśmy w ustroju feudalnym, że tu jest jakiś PiS, jakiś coś i już oni będą na... Nie podoba nam się, to wyrzucimy i będziemy se nowego weźmiemy. Bo my prezydenta, premiera zatrudniamy. My naród zatrudniamy do roboty, a nie jesteśmy poddanymi jakiegoś tam premiera, naczelnika czy prezydenta.
Dokładnie tak. Zresztą ja z historii...
Ale kto to rozumie w Polsce?
Z historii na przykład dostrzegam coś takiego, że państwa protestanckie, czy powiedzmy państwa w dużej mierze zachodnie, w których protestantyzm odgrywa silną rolę, są, jeżeli chodzi o wykształcenie, poglądy, dużo do przodu. Mniej więcej 20 lat temu, no to tak, czy 100 lat temu za czasów Piłsudskiego, no to stawiano, że państwa protestanckie są o 150 lat do przodu, jeżeli chodzi o analfabetyzm, czy raczej jego braku w tych strukturach państwowych, a jeżeli państwo jest wykształcone, jeżeli chodzi o obywateli, no to też obywatele nie dadzą sobie wcisnąć. Chociaż z drugiej strony, tak jak miałem refleksję, jeżeli chodzi o Mariana Kowalskiego, no to niejednokrotnie, czy raczej może tak mówiąc, zdrowy rozsądek jest podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o dobieranie wartości, bo można być człowiekiem, powiedzmy, wykształconym, ale wykształcenie bez zdrowego rozsądku nic nie znaczy.
Marian ma tę cechę, że on nie skończył wielu szkół. I to mu wyszło na dobre. Inaczej mówiąc, szkoła go nie nauczyła na zasadzie odruchu Pawłowa powtarzać, państwowa szkoła nie nauczyła go powtarzać bezmyślnie jakichś tam, wiecie, kalek, które trzeba, każdy kształciuch tak zwany będzie powtarzał, no bo jak powie coś innego, no to zaraz reszta wykształciuchów mówi, zaraz, ale ty nie powiedziałeś tak, jak w naszej tu kaście trzeba mówić. I koniec, nie? Także Marian zdobył jako samouk dużą część swojego...
Osoba, która łamie schemat.
Tak, i dlatego tak nam się dobrze rozmawiało. Tak nam się dobrze rozmawiało i przez lata nam się świetnie współpracowało. Oczywiście są plusy i minusy tego, no to nie będę teraz dłużej nad tym się zatrzymywał, bo już rozmawialiśmy wielokrotnie, ale chcę powtórzyć. Naszym celem nie jest wygranie tych czy tamtych wyborów. Naszym celem jest odbudowa narodu polskiego. A to są wybory, wiecie, mogą mieć związek, albo niewielki mogą mieć związek. Nie? I teraz to, co się dzieje w tym, że tu, wiecie, co tydzień nowa partia zaczyna powstawać. Nie? Bo to tak tu Bąkiewicz, tu Ziobro mówi, że tamtą partię gasi, a będzie nowa nazwa, czyli wiecie, cała promocja, wszystko od nowa ma być, w ogóle nie rozumiem tego, no ale zobaczymy, co on tam wymyśli. Nie? Tu z lewej strony, czy z ten centro lewej strony też powstają jakieś ruchy. Coś się w Polsce szykuje. Coś się w Polsce szykuje i ważne, żebyśmy byli na to gotowi, żebyśmy myśleli, żebyśmy budowali kontakty lokalne. Nie? Bo tu różne rzeczy, PiS może różne rzeczy robić też, to też trzeba brać pod uwagę. Mogą jakieś ograniczenia informacyjne wprowadzać. Przecież zobaczcie, że oni bardzo ostro idą, żeby nie oddać władzy. Za pomocą nawet metod, bym powiedział, dyktatorsko-policyjnych. Z tym się trzeba też liczyć, nie? Ale to przetrwamy, spokojnie. Nie dajmy się właśnie ponieść emocjom, że o, już trzeba na barykady, pchają się dziady, nie? Absolutnie, absolutnie. Trzeba budować świadomość dziś u jeszcze jednego. Czyli nie masz przekonać milionów. Przekonaj jednego dzisiaj. To jest nasz cel. Jeśli, zobaczcie, 100 ludzi będzie miało ten cel, to my przekonamy dziś 100. A jutro przekonamy 200. I będzie nas ile? 400 i tak dalej, i tak dalej. No możemy sądzić. Oczywiście to tak prosto nie działa. Tu zaraz druga strona, kiedy coś zaczyna wyrastać z trawy, no to zaraz agentura katokomuny zaczyna, wysyła kosiarkę zniszczyć, żeby nic nie wyrosło też ponad poziom trawnika.
W nawiązaniu do tego, co teraz mówisz, no to Kornelia napisała taki komentarz. Jeszcze taka myśl po obejrzeniu filmu, że jednak warto mieć znajomych w różnych środowiskach, by patrzeć na ludzi o innych poglądach niż moje, jak na ludzi.
Amen. Tak, tegośmy się nauczyli, bo myśmy poznali i lewaków, i prawaków, i ateistów, i antyklerykałów, i klerykałów, i środowiska kościelne. Ja przecież byłem animatorem Oazy, to tam do księdza nie mówiłem, znaczy ja już wtedy mówiłem cześć do księdza.
O, może puścimy sobie na koniec programu. Ale też w literaturze jest taka nazwa pułapki odbiorcy, w sensie, że jest na przykład jakiś pisarz, który napisał pierwszą swoją publikację, ona się spodobała gronu odbiorców, którzy na nim wymagają już tego, żeby on pisał w tym samym stylu, chociaż mogły mu się poglądy zmienić. A u nas, z racji tego, że my nie jesteśmy, po pierwsze, przyssani do wymienia rządowego i po drugie umówiliśmy się z wami, drodzy widzowie, że przede wszystkim będziemy głosić prawdę, no mamy ten ekskluzywny...
A, to jest ekskluzywny przywilej.
Klub, że możemy, możemy głosić prawdę i niezależnie.
Możemy skrytykować każdego, możemy pochwalić każdego. Jesteśmy w tym wolni. I to widzicie. Każdy, kto poogląda trochę naszych programów, no to widzi, że u nas nie ma jakichś takich nietykalnych osób, czy idei, czy organizacji. No z każdym możemy, ja przecież tu nawet z takimi gorącymi, czerwonymi jak cegła ateistami też dyskutowałem i nawet mówili, wow, to nigdzie tak fajnie się nie dyskutowało jak z wami, nie? To przecież możecie sobie na naszym kanale zobaczyć. No trudno nam się dyskutuje z ludźmi, którzy kłamią lub są obłudni. To zresztą są bardzo blisko znaczne pojęcia. To rzeczywiście, jak któryś zaczyna ściemniać, jak któryś zaczyna, na przykład ten młody sośnierz, jak tak, powiedział, obrażać. Żeby tu brać dotacje, nie? Brać dotacje, bo inaczej lewaki wezmą. No to czym ty się różnisz od lewaków? Nie? To tośmy go tu zjechali. Czy Cymański zacznie nam opowiadać, że jak będzie zakaz krytykowania dogmatów, to będzie większa ochrona dla chrześcijan. Wypa, to ja mam taką ochronę w sądzie teraz. Dobrze. Za to, co mówię, co Luter czy inni reformatorzy od 500 lat mówią o katolickiej mszy, co mówi Pismo Święte, nie? Sprawdź sobie list do Filipian, trzeci rozdział, no to ja tego nie mogę mówić, bo Kościół katolicki w Polsce rządzi, a nie wolność.
No, bo teraz dużo mówiliśmy o naszych widzach, o tym, jak jesteśmy dumni z tego, że możemy robić dla was, proszę państwa, programy, jak to nas motywuje, więc ja przeczytam parę komentarzy, żeby nie było.
A później sądę jeszcze byśmy chcieli
później sądę
zobaczyć,
jeszcze
także
zobaczymy,
bo proszę, wypełniajcie.
Nieubłagalnie zegar
głosy.
Odmierza sekundy, więc będziemy się zbliżać do końca naszego programu.
Koniec świata, ja nie wiem, kiedy będzie. Także jak Owsiak chciał grać do końca świata, to co, my nie możemy?
Możemy jeszcze dwa dni dłużej.
No nie. My tylko do porwania kościoła. Dobre.
Marcin Lewicki. Moja skromna gitara gra. Jutro w rodzinie zagra druga. Zachęcam i was, im więcej nas gra, tym głośniej słuchać głos prawdy i wolności słowa dzięki temu, że Idź Pod Prąd TV może się rozwijać. To nasza telewizja. Dbajmy o nią. O, fajny apel.
Dzięki. My pokazywaliśmy, że już coś gdzieś zaczyna trzeszczeć, bo jeśli Tusk na programie, znaczy na spotkaniu z wyborcami tam gada takie rzeczy, nie lękajcie się, jak pan ma na koszulce, a tam jest Idź Pod Prąd TV, nie? I to kamery pokazują, a on mówi nie lękajcie się, to znaczy, że już ta zmowa milczenia się gdzieś kończy, że coś w Polakach drgnęło. I my dalej robimy swoje, każdego dnia. I cieszymy się, że mamy obok siebie właśnie was, wiernych widzów.
Tutaj jeszcze kolejny komentarz, ja go przeliteruję. CZM, Palikot promuje wódkę, Mentsen piwo i ten od Kukiza również wódkę, a młodym to imponuje.
No tak, to jest poziom informacyjny dla, no powinienem powiedzieć idiotów, ale nie w poziomie IQ liczonych, czy tam zdolnościach jakichś umysłowych, tylko do ludzi niezorientowanych w polityce, którymi łatwo manipulować. Nie? I tacy ludzie, przecież Palikot, no to różne rzeczy robił po 2010 roku, a i wcześniej też tam próbował się wybić na takich tylko bardzo jakichś, na gadżetach, tam gdzieś z jakimś wibratorem, gdzieś z jakimś łbem świńskim, z czymś tam jeszcze wyskakiwał. Także wiecie, taki tanie szukanie jakiegoś poklasku i tego. Potem przeszedł na wódkę, widać, że ma wylane na wszystko i chla tam i robi kasiorę na tym. Także, ale zobaczcie, że on miał partię 10% kiedyś. Wszyscy go lansowali, wszyscy go zapraszali, wszyscy brylował i tak dalej, nie? Także tego typu ludzi, podobnie Kukiz i teraz Hołownia, tam coś się dzieje, rozpada się. Przecież wcześniej go tam jako komentatora w TVN Republika, czy jakoś, no jakiś taki był program, gdzie on tam się coś napinał, coś udawał, że coś wie i tak dalej. A zobaczcie, no zrobili z niego później kolejną wydmuszkę polityczną, no teraz to się tam pruje, coś i tak dalej, i tak dalej. Czyli pojawiają się takie efemerydy, nie? Czyli coś, kto na krótko, że tak powiem, osiąga jakiś niby rozwój, a potem nie ma i szukaj na śmietniku historii. A my, zobaczcie, każdego dnia robimy swoje i każdego dnia coraz więcej Polaków nas słucha. Najpierw mnie nienawidzą, a potem ty, a może ten Wojcki tu ma trochę racji, nie?
Tutaj jeszcze pytania jakby z pierwszej części naszego programu, no to na które w sumie ja mogę odpowiedzieć, bo są pytania odnośnie myśli, że Mario Moreno myślał, że będzie Eunika prowadzić, skoro zajmuje się, jest specjalistką od filmów, ale z kolei Mario Moreno pyta, skąd dzisiejszy temat z takim opóźnieniem, skoro film no, jest z tamtego roku, więc ja odpowiem. Właśnie Marcin Palimonka, który był gościem w pierwszej części programu, zaproponował ten film, a akurat to się zbiegło z tym, że pan Bąkiewicz...
partię polityczną.
Prawdopodobnie chce założyć partię polityczną, bo to nie jest określone do końca.
Także... Że podobno przygotowania trwają, nie? A wiemy, że wcześniej został kasiorą, że tak powiem, tak.
Utuczony
przez Ziobrę, PiS i koleżków. Także stąd jest ten program, że rzeczywiście to, co w tym filmie jest pokazane jako satyra, ono teraz wchodzi do gry. Będziemy z tym mieć do czynienia niebawem coraz więcej.
No bo też w tym
forma ostrzeżenia.
W tym filmie właśnie została ukazana ta droga, powiedzmy, ona w groteskowy sposób do powiedzmy koryta pana Bąkiewicza. I na koniec filmu pojawiają się po prostu ministrowie, którzy, jak się domyślamy i z życia wiemy, no twardo stawiają na pana Bąkiewicza i sypią mu groszem.
No tam jest jeszcze wątek prokuratury i bezkarności tych ludzi.
Tak, tak.
To jest bardzo ważny wątek. My oczywiście jako protestanci w katolickim, tolerancyjnym kraju od samego początku z różnymi życzeniami śmierciśmy się no, spotykali. Było wiele gróźb karalnych zabicia mnie, mojej rodziny czy redakcji różnych ludzi.
Też różni przyjeżdżali tutaj?
Myśmy dopóki się tam... To nie przeszło pewnej granicy, tośmy to wyrzucali do kosza, ale kiedy to zaczęło już być takie, że pokazują mnie z celownikiem, pokazują, o tu mieszka Chojecki, tu możecie go cegłówką, jak wyjdzie wieczorem, przywalić mu cegłówką w tym miejscu. To już takie były komentarze tych pokrzywdzonych katolików i różnych tam innych. Jeden to nawet na procesie powiedział, czy ty używasz takiego pseudonimu w internecie Grzegorz Wysok. On mówi, odmawiam odpowiedzi, bo odpowiedź na to pytanie grozi mi odpowiedzialnością karną. No to wiecie,
czyli takie... odpowiedział.
No to już tam w mądrej głowie dość dwie słowie, ale pokazuję wam, że to już przeszło do takich prawie że rękoczynów, niszczenie naszych samochodów, odkręcanie kół i tak dalej. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. I pierwsza pani prokurator mówi, wow, toż to normalnie jest zorganizowana akcja i to trzeba szybko przerwać, bo to zaraz będzie eskalować, nie? Zaczęła prowadzić śledztwo właśnie w kierunku wykrycia sprawców i jak myślicie, co się stało? Tych kilka śledztw, bo to kilka takich grup, wszystkie jej zostały odebrane, przyszła nowa pani prokurator, umarzam, 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 umarzam. Ale po przypadku. To w ogóle nie ma żadnego związku. I myśmy zrobili raport. Tu macie, tam jest i raport tych wszystkich właśnie postępowań, jak się zachowywała prokuratura na początku i jak zaraz potem, te wszystkie umorzenia, te wszystkie napady, spalenie samochodu i tak dalej, i tak dalej. I co było odpowiedzią prokuratury? No, że wzięli się do roboty. Oskarżyli mnie o obrazę uczuć tych ludzi. Tyle w temacie.
Teraz to, co powiedziałeś...
Państwo polskie, dziś. Dlatego nazywamy to katokomuną.
To, co teraz powiedziałeś, no to mi się skojarzyło, bo akurat jestem na, no w trakcie czytania pewnej książki Dymitra Gołuchowskiego. To jest człowiek, który teraz ma list gończy w Rosji i wyjechał za granicę. I książka się nazywa Opowiadania z ojczyzny bodajże. No i tam mniej więcej są pokazane schematy działalności władz rosyjskich wobec swoich obywateli. I one no, coraz bardziej mi przypominają, jak ja się wczytuję, w to, co odnosi się do nas, do redakcji, nie? Jak się postępuje. Zresztą Marcin Palimonka chyba będzie miał program odnośnie...
Trolle Putina.
Trolle
Putina jest taka bardzo fajna książka fińskiej no, dziennikarki, działaczki, która na własnej skórze przeżywała dokładnie te same etapy hejtu i próby zniszczenia, jakie my przeżywamy w redakcji Telewizji Idź Pod Prąd i w Kościele Nowego Przymierza w Lublinie. Dokładnie wszystko jest tak, jak w tej książce ruskie wytyczne pokazują. Dokładnie to samo się działo przeciwko nam. I to doskonale wiecie. A kto chce... Polecam, bardzo dobra książka, niebawem pokażemy więcej na ten temat, znaczy zrobimy program na temat ich metod.
Tutaj jeszcze odnośnie sondy, którą za chwilę przedstawimy, pytanie od Dariusza Rudnickiego. Dlaczego w ankiecie wrzucacie 3 partie do jednego worka?
Dlatego, że one mają właśnie cechy wspólne. Budowanie uproszczeń, żerowanie na fobiach. Przecież to Ziobro i spółka cały czas wojnę z Izraelem, nie? Jeden z jego sędziów mówi o państwie Izrael Mośki, to jest jego nomenklatura. Jakbyście zobaczyli materiał dowodowy, który prokuratura Ziobry przyjęła na mnie, no to tam jest pełno antysemickich tytułów, tych wycinków, nie? Mnie tam rabinem jakimś i tu wulgaryzmy różne idą, a ja idę za powiedzenie pierd pod sąd i więzienia chce prokuratura. Wyobrażasz sobie? To
nie wyobrażam.
No to ty to widziałeś.
Także
to jest... już mówiłem, to nie będę się powtarzał.
Dobrze, przechodzimy do sondy. Czy partia Ziobry, Bąkiewicza, Konfederacja, Korwina reprezentują polski interes narodowy? I no, 80% zagłosowało, że nie. Co się spodziewaliśmy takiego wyniku?
No to jest właśnie to, o czym mówimy. To, o czym marzymy. Polak, obywatel, uświadomiony, myślący samodzielnie. Żaden Bąkiewicz, czy inny Roman symboliczny z tego filmu, czy żaden Zorro, Zero, czy inny, nie zrobi wam już wody z mózgu. I chwała Bogu. Tak. To jest nasza największa radość.
Na pytanie w sądzie, że tak, odpowiedziało, że tak, 8%. Nie wiem, 4%. Częściowo tak, 8%.
Znaczy, że środowiska narodowe nas jeszcze w dużej, bo prawie 10%, no to jest duża oglądalność. Dziękujemy.
Tutaj w trakcie programu spływały do mnie informacje między innymi od Czarka, że nowa partia pana Ziobry nie ma jeszcze nazwy i są różne propozycje, między innymi mniej niż zero.
O, to może zagłosuję, rozważę program. Czy będzie tam coś o maturze?
Dobrze, my się zbliżamy do końca. Jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd, serwis informacyjny o 17:00. O 18:00 dogrywka, natomiast tuż po programie, no to będzie doklejone jakby Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego o Nergalu, jak wcześniej było wspomniane.
Przesłanie do Nergala, nie rób ludziom wody z mózgu.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. I też, drodzy Państwo, jeżeli chcecie porozmawiać na żywo, znaczy na żywo przez telefon, ale na żywo, z jednym z naszych pastorów, czy też Michałem Fałkiem, znaczy pastorem Michałem Fałkiem, czy pastorem Pawłem Machałą, osobami niezwykle ciekawymi, którzy mają dużą wiedzę i dużo mogą Wam doradzić nawet w różnych kwestiach, czy też finansowych, czy też odnośnie ogólnożyciowych, no to podaję najpierw numer do pastora Michała Fałka. 536 813 435. Jeżeli by Michał nie odbierał, no to albo wolicie rozmawiać z Pawłem Machałą, to numer Pawła 533 906 230. Także dziękuję, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami. Dziękuję, drodzy goście, że też poświęciliście swój czas, żeby uświetnić nasz program. Dziękuję ci, Pawle, za twoją obecność.
Ja mimo wszystko obejrzę ten film.
A, to też czuję się zachęcony, bo ja polecam na przykład.
I jak część z was też jeszcze nie oglądała, a obejrzycie i będziecie chcieli wymienić myśli, no to kiedyś możemy zrobić jeszcze na Facebooku na przykład jakiś taki, jak to się nazywa, także tu ktoś mnie pyta, ja odpowiadam.
Q&A?
No ale nie, taki, że na żywo to idzie.
Hyde Park?
Nie, nie, nie. Chodzi mi o techniczną nazwę. No już tam jakoś się dogadamy, no. Gdzie ja stary jestem? Nie, że...
Mateusz, krzyknij głośniej, proszę. Live.
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 Live to dość proste. Myślałem, że jakieś bardziej skomplikowane te nazwy.
Wiesz, czasem się kryje za czymś. Myśl jest skomplikowana, a nazwa jest prosta.
Właśnie.
Dobrze, dziękujemy.
Tak z Telimeną.
Dziękujemy, drodzy państwo. Do zobaczenia. Do najbliższego czasu. Hej.
Nergal, czyli Adam Darski, odbierając ostatnio nagrodę Fryderyków, powiedział, że nie dziękuję Kościołowi, no i niestety dodał, że nie dziękuję Bogu. To bardzo inteligentny, rozsądny człowiek o szerokiej wiedzy, no ale tutaj niestety wprowadził wielu swoich fanów w wielki błąd. Także, panie Adamie, Jezus nie akceptuje tego, co przedstawia się dzisiaj jako jego Kościół, czyli biskupów, księży, kleru, tego całego przepychu, zakłamania, obłudy i tak dalej. Na pewno zna pan Nowy Testament. Oczywiście nie mówię o tym podartym, tylko wiem, że czyta pan Nowy Testament. Od pierwszej księgi Nowego Testamentu, od Ewangelii, widzimy Jezusa w zwarciu z przywódcami religijnymi, z episkopatem swoich czasów. Cały Nowy Testament jest przedstawieniem walki Jezusa i jego uczniów z obłudą religijną, z kłamstwem. Jezus walczy z faryzeuszami, nazywa ich tam plemię, czyli dzieci żmijowe, nazywa ich grobami pomalowanymi z zewnątrz, które śmierdzą, capią gorzej niż najgorsza skarpeta, jak dolina trupich kości i tak dalej. Także to Jezus mówi o religii swoich czasów. Kiedy byśmy przeskoczyli do ostatniej księgi Biblii, księga Apokalipsa, 17 rozdział, to sam Jezus mówi: wielka wszetecznica, wielka wielka prostytutka, i mówi to organizacji religijnej, która sprzedaje się rządzącym, a ma swoją centralę w mieście na siedmiu wzgórzach, czyli w Rzymie. Od początku do końca Nowego Testamentu Jezus walczy z obłudą religijną. Proszę nie robić młodym ludziom wody z mózgu i nie łączyć Boga, Jezusa Chrystusa, z tym, co oni widzą jako Kościół.
Dwudziestego 6 kwietnia 1994 roku prezydent Polski Lech Wałęsa i prezydent Republiki Litewskiej Algirdas Brazauskas podpisali traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Litwa była ostatnim sąsiadem, z którym Polska taki traktat zawarła. Negocjowanie go trwało długo ze względu na wrogość sięgającą co najmniej czasów odradzania się państwowości litewskiej i polskiej po I wojnie światowej. Przez długi czas Litwini domagali się wprowadzenia do traktatu zapisu potępiającego przyłączenie Wileńszczyzny do Polski i określenia tego jako okupacji. Ostatecznie wpisano do preambuły, że strony wyrażają żal z powodu konfliktów okresu międzywojnia, a w traktacie stwierdzono, że Wilno jest stolicą Litwy. W czasach istnienia Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej sowieckiej wrogość między Polakami a Litwinami była podsycana przez Moskwę. Mniejszość polska była faworyzowana przez władze sowieckie. Tylko na Litwie istniało polskojęzyczne szkolnictwo. Polakom pozwalano na tworzenie narodowych organizacji społecznych i kulturalnych oraz wydawanie polskojęzycznej gazety. Kiedy 1 marca 1990 roku Rada Najwyższa Litwy głosowała nad aktem przywrócenia państwa litewskiego, tylko deputowani polscy nie poparli go, wstrzymali się od głosu. Przeszkodą były też działania władz litewskich wobec samorządów w rejonach wileńskim i sadecznikowskim, gdzie Polacy mieli większość. Litwini obawiali się powtórzenia przypadku Litwy Środkowej. Ostatecznie podpisany traktat zawierał deklarację nienaruszalności granic, wyrzeczenie się używania siły i groźby jej użycia w stosunkach między państwami, deklarację prawa używania własnego języka i ochrony dziedzictwa kulturowego obu narodów w obu państwach. Pomimo wielu trudności, stosunki polsko-litewskie od czasu zawarcia traktatu systematycznie się poprawiają.